każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie będą trzy tematy. Marwis.pl, Faluba z Zielona Góra po inauguracji w Toruniu, inauguracja w Lesznie, gdzie pojechała moje Bermudy Stal Gorzów oraz zbliżający się piątkowy mecz, pierwszy przy W69 z ekipą z Grudziądza. Na początek inauguracja w Toruniu. Marwis.pl, Faluba przegrał tam, przypomnijmy, w minioną niedzielę 39-51. Bezpośrednio po spotkaniu rozmawiałem o nim z trenerem Piotrem Żyto.
Wynik nie oddaje tej walki, jaka była. Naszych straconych punktów dużo potraciliśmy i to było powodem tak może wysokiego zwycięstwa Torunia z nami.
Dwie armaty to zdecydowanie za mało, żeby na tej motoarenie osiągnąć korzystny wynik, prawda?
No tak, ale też trzeba powiedzieć, że bieg młodzieżowy zremisowany. Z dużo wyżej notowanymi zawodnikami, notowanymi może Żupińskim, wygrał Ragus. Czyli jakieś światełko w tunelu to w tym względzie jest. Zagar, jak już złapał rytm, to wygrał wyścig, potem jechał na 5-1, też miał upadek. No i to też zadecydowało ten 13 wyścig, bo po wygraniu tego wyścigu mielibyśmy tylko 2 punkty straty, tak? Więc w biegach nominowanych mogło być różnie.
Ten 13 bieg to się będzie panu po nocy śnił?
Nie, no bez przesady, no. Był mecz, będzie analiza pomeczowa tutaj przez wszystkimi zawodnikami. No i mamy przed sobą kolejny, tak? Także trzeba tylko wyciągnąć wnioski z błędów, jakie popełnialiśmy i jechać dalej.
A propos Patryka Dudka, rewelacyjne 4 wyścigi, później gorsze 2 ostatnie. Coś zmieniał w końcówce?
No coś musiało być i tak. Jeszcze z nim nie rozmawiałem tam z mechanikami też, co pokombinowali, że było gorzej.
Jeżeli chodzi o Maxa Frika, takiego właśnie Australijczyka pan chce oglądać w swoim zespole?
Ja myślę, że wszyscy chyba chcą takiego tego Maxa oglądać. No jedzie i tyle, no. Myślę, że w następnym meczu i Piotr, i Matej doszlucują do tej bójki.
A propos Zagara, pytał go pan, co tam się wydarzyło w tym 13 biegu w pierwszej odsłonie. No błąd jego, prawda?
No błąd, no pociągnęło i tyle. No i wjechał tam, ratował się i już.
Odnośnie jeszcze Fabiana Ragusa, to pan miał takiego trenerskiego nosa, żeby go właśnie wstawić do składu za Tufta?
Ja tam wiem. Zadecydowałem tak i się sprawdziło. No widocznie podjąłem dobrą decyzję.
Jeszcze tylko chciałem zapytać o te 12 punktów straty w perspektywie rewanżu. Trochę dużo jednak?
No to 12 to nie jest mało, tak? Dlatego mówię, że ten wynik nie odzwierciedla tego, co żeśmy jechali. No ale wszystko jest możliwe, to jest tylko sport.
Tyle trener Marwis.pl Falubazu Piotr Żyto. Teraz mecz w Grodzie Kopernika przeanalizujemy z ekspertem. Ocenia były menadżer drużyn z Torunia i Zielonej Góry Jacek Frontczak.
Nic nadzwyczajnego, co się wydarzyło, a co przewidywaliśmy w tym meczu, myślę, że biorąc pod uwagę jakby i chyba trochę przebieg, ale też i wynik, się niestety dla Zielonogórza nie wydarzyło. Umówmy się też, że drużyna toruńska nie pojechała jakiegoś rewelacyjnego spotkania i teraz z jednej strony może mogą po stronie toruńskiej się z tego cieszyć, bo ktoś może powiedzieć, że są jednak rezerwy, a ja uważam, że tutaj taki średni, szczególnie na wyjazdach, czy Paweł, czy Adrian, mimo tego, że absolutnie tutaj im źle nie życzę, ale myślę, że nie są w stanie utrzymać zresztą kolejne mecze wyjazdowe, czy we Wrocławiu, czy w Lesznie, to bardzo mocno jakby zweryfikują. I obym się mylił dla Torunian. Natomiast pojechali nadzwyczajne zawody. W związku z tym tutaj stąd ta wartość punktowa powyżej 50 punktów samej drużyny. Przy nieco słabszej dyspozycji Roberta Lamberta, ale o tym za chwilkę powiem, z czego to może wynikać. Także jakby tu rywal nie był w jakiejś wielkiej formie. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że do bodaj 13 wyścigu Patryk Dudek bawił się z chłopakami z Torunia praktycznie jedną ręką. To też o czym świadczy. Nie miał rywali. I to też jest pewien sygnał do Torunian dotyczący tego, że brakuje jednak takiej armaty, która byłaby w stanie powstrzymać takiego lidera, bo po stronie zielonogórskiej jest znacznie więcej dziura, a mimo wszystko 13 bieg to był taki moment, w którym można było próbować, zaznaczam to, odwrócić losy meczu. Dlatego, że rzeczywiście ten błąd Mateja, ale co ciekawe, proszę zwrócić uwagę, że Matej wjechał na koło Maxowi Frick, podobnie zresztą jak Adrian Miedziński. Max Frick jechał dosyć, obejrzymy sobie to spotkanie, tak na spokojnie jeszcze raz, to Max Frick robił ten sam manewr z wyjść z łuków, który bardzo skuteczny notabene, bo to była ta optymalna ścieżka. Natomiast no, część zawodników z tyłu miała problem, tak, z miejscem. Inna sprawa, że to też wynikało z tego, że rzeczywiście torf na motoarenie sprzyjał raczej jeździe przy krawężniku, maksymalnie do środka toru. Na 4 zawodników, na 4-6 metrach szerokości, no jednak przy prędkości na łukach 70 na godzinę ma pewien problem z wyjścia, żeby się tam zmieścić. Stąd stąd ten efekt jakby tutaj kolizyjny. Natomiast Zielonogórzanie znacznie więcej dziur. Spodziewałem się już wcześniej decyzji o tym, że pojedzie Fabian Ragus, zupełnie nie rozumiem. Ale oczywiście to jest decyzja trenera, ale tutaj Nile Tuft, z tego co oglądałem sparingi drużyny zielonogórskiej, absolutnie pod jakimkolwiek względem, chyba że sam moment startu, ale Jeździecko nie był wcale lepszy od Fabiana Ragusa. Zwracam uwagę na różnicę wieku. W związku z tym ta inwestycja w Fabiana z całą pewnością ona się zwróci prędzej czy później, oby jak najszybciej. I w tej sytuacji nie mam żadnej wątpliwości, że trzeba konsekwentnie stawiać na młodszego znacznie zawodnika, bo jego zera są znacznie bardziej jakby wartościowe w sensie przyszłości, aniżeli kogoś, kto ma 20 lat. No, nazywajmy rzeczy po imieniu. Więc Fabian rzeczywiście widać tutaj, i też chciałem zwrócić na to uwagę, świetnym startem się popisał w tym biegu młodzieżowym, a to też świadczy o tym, i prędkość na dystansie była też jak należy. I tutaj trochę byłem zaskoczony też, że tutaj przy wymienianiu nazwisk w sztabie mówi się o ludziach z Opola, mówi się o ludziach z Gorzowa, natomiast nikt powiedział o ludziach z Zielonej Góry, o Andrzeju Jarząbku i o Przemku Zarzyckim, którzy przecież tą szkółkę trzymają i to oni odpowiadają za sprzęt juniorów. I tak się dzieje to od kilku lat i uważam, że to były świetne decyzje władz klubu 2 czy 3 lata temu związanym z Przemkiem, z pozyskaniem Przemka. I tutaj widać, że ta praca absolutnie poszła we właściwym kierunku. Także stawiajmy na naszych, stawiajmy na młodych chłopaków, bo w Fabianie widzę potencjał. Natomiast nie jest to żadna tajemnica, że ja jakimś wielkim fanem talentu Mateja Zegara nie jestem. Ale tak jak powiedziałem, to moje relacje z Matejem tutaj w zakresie oceny nie mają żadnego znaczenia, bo nie wolno, to trzeba oddzielić. Zobaczymy, jak w dalszych spotkaniach Matej będzie funkcjonował, ale oczywiście, no co tu dużo mówić, w takich spotkaniach z takim rywalem i w tak skonstruowanej drużynie dwóch zawodników ciągnące wynik to jednak za mało. Tu jest jednak presja na czwórce seniorów, bo zaraz powiem o zawodniku 24, no jest taka, że muszą zdobywać co najmniej 10 punktów w meczu. Nie jest to komfortowa sytuacja, szczególnie w meczach wyjazdowych, a umówmy się, Torunianie to nie był rywal absolutnie z najwyższej półki ligowej. W związku z tym tutaj powiem inaczej, no będzie jeszcze trudniej w tej sytuacji. Natomiast zastanawia mnie jedna historia, bo ja też popełniałem mnóstwo błędów, a najlepiej uczyć się na cudzych. W związku z tym ta rotacja składem i zawodnikami no niewiele jakby przyniesie pożytku pomiędzy akurat Damianem Pawliczakiem i Janem Kwechem. No Jan Kwech póki co, no szkoda, że ubiegłego sezonu nie spędził na torach pierwszoligowych. Nie nabrał tego doświadczenia ligowego polskiego, bo jak słyszymy, że za 5-12 w ubiegłym tygodniu jest problem z ramami, że w ogóle przyjeżdża chłopak, gdzieś za tydzień ma jechać w lidze, czy realizuje o miejsce w składzie ekstraligowej drużyny, ma problem z ramami, no to tylko świadczy o tym, że to jeszcze nie jest ten poziom. W związku z tym absolutnie po raz kolejny podkreślę to, że trzeba stawiać na jednego, w tym przypadku na Damiana Pawliczaka, i toż konsekwentnie, szczególnie w kontekście meczy domowych, bo uważam, że Damiana stać na to, co pokazał w sparingu wyjazdowym, chociażby w Lesznie, żeby skutecznie przede wszystkim ze startu. On jest wbrew pozorom bardzo taki konsekwentny w jeździe. Dobrze trzyma się krawężnika, nie ogląda się specjalnie za siebie, to też jest ważne. W związku z tym stawiałbym zdecydowanie na Damiana i szkoda, że Damian nie dostał więcej szans w tym meczu. A szkoda w ogóle, że nie ma tutaj w tym zespole Jonasa Jeppesena, bo uważam, że akurat patrząc na to, jak zaprezentował się Falubas, no to widać, gdzie są kluczowe miejsca i w ogóle chyba nie tylko Falubas, ale też w innym meczu w Lesznie, no widać, gdzie są kluczowe pozycje w drużynach. To jest zawodnik U24 juniorzy, to są kluczowi zawodnicy. Bo powiedzmy sobie szczerze, przy świetnym występie Patryka, bardzo dobrym Maxa Afrika, ten bilans seniorski, tych pozycji seniorskich był bardzo podobny do Torunian. Mimo tego, że Robert Lambert pojechał bardzo słabe zawody, z dwóch powodów. Uważam, że tutaj, jak zbierzemy sobie te różne informacje w całość, to jednak nietrafione decyzje związane z oponami miały wpływ, a twardo było w Toruniu, więc opona miała kluczowe znaczenie. I myślę, że też tutaj silnikowo myślę, że pójdą pewne korekty, jeżeli chodzi o Roberta, bo tutaj no, był absolutnie wolny, ale mimo wszystko, zdobywając 5 punktów, zdobył kilka więcej, aniżeli zawodnicy z pozycji U24 po stronie zielonogórskiej. Juniorzy też delikatnie na plus w stosunku do juniorów zielonogórskich, mimo trójki Fabiana w biegu juniorów. I to już buduje cały czas te 2-3 punkty, już na każdej tej formacji budują tą przewagę, która się trochę rozjechała głównie ze względu na tak jak powiedziałem tutaj, błąd Mateja, ale niezależnie od tego uważam, że Torunianie wygraliby ten mecz tak czy inaczej, mieli lepsze pola startowe, szczególnie w 14 wieku, biegu, co zresztą stało się faktem, bo akurat Motoaryna to wewnętrzne pola, zresztą statystyki meczowe to pokazywało. Pierwsze pole startowe dominowało w tym meczu.
Do eksperta Jacka Frontczaka w tym programie jeszcze wrócimy. Teraz omówimy drugi niedzielny mecz inaugurujący rozgrywki sezonu 2021 w PGE Ekstralidze. Pogonia Leszno przegrała na własnym torze z moimi Bermudami Stalą Gorzów 42-48. O tym pojedynku rozmawiałem z naszym ekspertem, prosto z Leszna, dziennikarzem Radia Elka, Michałem Koniecznym.
Właściwie tytuły mówią jednoznacznie: sensacja na smoczyku, zwłaszcza w tych portalach internetowych, prześciganie się na początku sezonu z takimi doniesieniami. Moim zdaniem to jest niespodzianka, nie sensacja. No, w sporcie wszystko jest możliwe, także taki wynik, jaki padł w niedzielny wieczór na stadionie w Lesznie, jest na pewno niespodzianką, ale czy sensacją? No tu polemizowałbym troszeczkę z tym.
Chociaż z drugiej strony jednak mistrz z wicemistrzem z poprzedniego sezonu się spotkał, prawda?
Zgadza się, no ale ten wicemistrz też miał coś do udowodnienia i na pewno była to dodatkowa motywacja, aby zrewanżować się za ten ubiegłoroczny finał tutaj na Smoczyku, mocno wtedy wysoko przegrany przez drużynę Gorzowskiej Stali.
Menadżer Unii Piotr Baron wziął jakby winę na siebie po tym meczu, tłumacząc, że tor nie był taki, jak być powinien. Zgadzasz się z Piotrem Baronem? Czy odbierasz to trochę jako takie zdjęcie z presji zawodników?
No niestety my nie mamy możliwości, jak sam wiesz, rozmowy po meczu takiej bezpośredniej face to face ani z działaczami, ani z sztabem szkoleniowym, ani z zawodnikami. Trudno mi w tej chwili wypowiadać się na ten temat, bo przyznam się szczerze, nie rozmawiałem z Piotrem Baronem po tym spotkaniu i na podstawie doniesień jakichś medialnych trudno mi w ten sposób, w jakiś sposób wyrobić sobie zdanie.
Okej, a jaka jest po prostu, tak jakbym cię zapytał, jaka jest ta obecna Unia już bez Dominika Kubery, bez Bartosza Smektały, ale za to z Jasonem Doylem?
Z Jasonem Doylem, jeżeli chodzi o formację seniorską, na pewno mocna, bo Jason Doyle to solidny zawodnik i wie, że właśnie klimat dla Australijczyków był zawsze dobry, chociażby tutaj Lee Adams czy pozostali zawodnicy. Z kolei formacja juniorska bardzo mało doświadczona, można powiedzieć, tu jeszcze przed tymi zawodnikami sporo pracy, sporo jazd, sporo wyścigów, no ale tego można było się spodziewać po zakończeniu wieku juniora przez Dominika Kuberę i odejściu właśnie do innego klubu. No nie zawsze jest tak, że jest ciągłość pokoleniowa idealnych super juniorów w każdym klubie. Tak akurat tutaj złożyło się w Lesznie. Nie zapominajmy też, że Kacper Pludra wygrał ostatni wyścig ubiegłego sezonu na Smoczyku. Ten wyścig 15 pojedynku finałowego pomiędzy Fogołunią Leszną a Stalą Gorzów. Jakiś potencjał w nim na pewno drzemie, ale zapewne brakuje mu jeszcze tego doświadczenia, objeżdżenia. To przyjdzie z czasem. Też przecież czy Dominik Kubera, czy Bartosz Smektała od razu nie wozili samych trójek jako młodzieżowcy. Też to wymagało czasu.
A Stal Gorzów, jakie zrobiła na tobie wrażenie jako cały team i jako skład personalny poszczególni zawodnicy?
Jeżeli chodzi o Stal Gorzów, Bartosz Zmarzyk poza zasięgiem, bo to było widać, kapitalnie spasowany z tym leszczyńskim torem, przegrał tylko raz. Natomiast no, można podziwiać drugą linię drużyny Gorzowskiej Stali, która też potrafiła przywozić punkty. No i też młodzieżowcy, którzy dorzucili swoje i byli takim języczkiem uwagi, który być może przechylił szale zwycięstwa właśnie na stronę Gorzowskiej Stali.
To już tak kończąc, tak sobie myślę, że te przegrane z Paringi Gorzowian, te jakieś problemy z torem, że oni późno wyjechali, zaczęli u siebie trenować, to chyba trochę mogło wywołać takie złudne wrażenie przed tą inauguracją.
Być może tak, ale sparingi są tylko i wyłącznie sparingami. To wiadomo, że zawodnicy tam testują sprzęt. Tych sparingów w tym sezonie było bardzo, bardzo mało, no bo leszczyńskie Byki tylko dwukrotnie walczyły z Walobazem Zielona Góra i to w zasadzie wszystko. Nie odbył się też memoriał Smoczyka. Tych startów przedsezonowych było rzeczywiście niewiele, a moim zdaniem też taki troszeczkę zimny prysznic, mam tu na myśli ten pojedynek niedzielny ze Stalą Gorzów, też się przyda. No i leszczyńskie Byki na ten kolejny mecz, też bardzo trudny, wyjątkowo trudny, do Częstochowy pojadą jeszcze bardziej zmobilizowane, aby odrobić te stracone punkty na własnym torze. Tak na dobrą sprawę, to doskonale wiemy, że ten prawdziwy sezon walki o medale rozpoczyna się w playoffach. Należy wskoczyć do tej fazy rozgrywek, no a tam wszystko może się wydarzyć, bo każdy zespół jedzie z zupełnie czystą kartą i właściwie sezon wtedy na dobre ten walki o medale rozpoczyna się od nowa.
To były opinie Michała Koniecznego z Radia Elka. Tymczasem już piątek czeka nas drugi mecz zielonogórskich żużlowców. Pierwszy w tym sezonie na własnym torze. Na W69 przyjedzie Zoleszcz DPV Logistik GKM Grudziądz. To teraz rozmowa z nowym trenerem grudziąckiej drużyny, Januszem Ślączką. Panie trenerze, jak generalnie u was przebiegały przygotowania do tego nowego sezonu, proszę powiedzieć?
Potrenowaliśmy już trochę na swoim torze. Mieliśmy 3 treningi, 2 w Gdańsku. Mieliśmy też sparing w Częstochowie, także już trochę tej jazdy był, ale dzisiaj znowu trenujemy.
Jak pan oceni tą aktualną dyspozycję zespołu? Wiadomo, ten sparing tylko jeden w Częstochowie i to jeszcze zdaje się w okrojonym składzie dosyć.
No tak, bo 3 zawodników przebyło na kwarantannę, także no, okrojony skład. Nie było też Duńczyków, także no, jeszcze jest dużo niewiadomych, ale dzisiaj trening, jutro jeszcze trening. No i chcemy się dobrze przygotować do tego meczu.
W ten świąteczny weekend pan się czuł trochę dziwnie, jak inni już ten sezon inaugurowali, a wy no, musieliście przymusowo czekać jeszcze?
No tak, no ale to nie mieliśmy na to wpływu, wiadomo. No, jesteśmy, żyjemy w takich czasach, że no, jest to wszystko wkalkulowane w to, że jest ta pandemia i, no, i mogą być takie właśnie niespodzianki.
Wiadomo, na przeszkodzie wam stanął wirus, a proszę powiedzieć, jak właśnie aktualnie wygląda ta sytuacja z zakażonymi zawodnikami, czyli Przemysławem Pawlickim i tymi dwoma młodzieżowcami?
Przemek skończył w niedzielę kwarantanną. 2 juniorów skończyło wczoraj, także dzisiaj wszyscy stawiamy się i trenujemy.
Jaki macie plan przygotowań, bo do piątku już coraz mniej czasu, jak tylko treningi, czy jeszcze jakiś sparing może?
Nie, sparingu w tym tygodniu już nie będzie, planujemy 2 treningi, ale to też będzie zależało od pogody, bo no też są opady śniegu tu, no dzisiaj myślę, że pogoda nam nie przeszkodzi i będziemy mogli potrenować, jutro też chcemy, wiadomo, ale to będzie też zależało od pogody.
Jakieś wnioski pan specjalne wyciągnął po tym meczu w Toruniu Falubazu pierwszym?
No, trudno jakieś wnioski, bo drużyna z Zielonej Góry była na wyjeździe, także jakieś tam trudno jakieś wnioski wyciągnąć. Gdyby był to mecz w Zielonej Górze, na pewno coś byłoby więcej wiadomo.
Wiadomo, mówi się, że zarówno drużyna zielonogórska, jak i wy macie walczyć o utrzymanie w tym roku. Co pan na to? I czy też z tego względu jakby to spotkanie piątkowe jest bardzo istotne dla obu drużyn?
Dla nas każde spotkanie jest bardzo ważne. Do każdego się przygotowujemy na 100%, także każdy mecz jest dla nas ważny i chcemy no dobrze pojechać, wiadomo. No, jeżeli się przygotowujemy, zawodnicy przepracowali zimę, zainwestowali dużo pieniędzy w sprzęt, także każdy chce dobrze pojechać.
A drużynę Falubazu, tak ogólnie jak pan postrzega, jeżeli chodzi o skład personalny?
No też zakontraktowałem nowych zawodników, też na pewno chcę dobrze pojechać, wiadomo. Każdy się po to przygotowuje, dla tych zawodników jest to praca i każdy chce jechać dobrze, zarabiać. To jest normalnie. Chcę wykonać swoją pracę jak najlepiej.
Ma pan w składzie Norberta Krakowiaka, to będzie pierwszy jego sezon w gronie seniorów. On jeszcze w poprzednim roku jeździł w Zielonej Górze. A jakie on generalnie wrażenie robi?
No każdy się przygotowuje, trenuje i każdy chce jechać. No wiadomo, skład dzisiaj już będzie musiał być podany, także już przed treningiem, także każdy będzie wiedział, kto jaki norem pojedzie, także na tą chwilę, co obserwowałem tych zawodników, no mi się wydaje, że ten skład, który podam, jest na razie najmocniejszy.
Na razie, rozumiem, nie zdradzi pan.
Nie, no, o 14 będzie skład, wiadomo, o 13 zaczynamy trening, także że na pewno nie mam tylu zawodników, żebym mógł jakieś duże robić roszady, także mamy 6 seniorów, także ci seniorzy na pewno pojadą.
A jakie nadzieje pan wiąże z 2 zawodnikami pozyskanymi ze Stali Gorzów, czyli seniorem Krzysztofem Kasprzakiem i młodzieżowcem Mateuszem Bartkowiakiem?
No, na pewno bardzo duże, bo klub też podpisując kontrakt liczy, że będą dobrze jeździć i ja też bym sobie tego życzył.
To się tylko na koniec chciałem zapytać, bo też jest wiadomo trener Kępiński w klubie, który w poprzednim sezonie prowadził GKM, a jaki jest generalnie podział obowiązku u was? Pan będzie jakby samodzielnie odpowiadał za wyniki, czy jakoś wspólnie?
Tak, ja odpowiadam samodzielnie za wynik, a Robert ma mi pomagać, wiadomo, jest bardzo dużo pracy, czy przed na treningu, czy przed treningiem, czy po treningu, jest dużo pracy i przy torze to na pewno ma mi pomagać.
Tyle trener GKM-u Janusz Ślączka. Pod koniec programu jeszcze prognoza eksperta na piątkowy mecz w Zielonej Górze. Okazuje się, że były menadżer Falubazu Jacek Frączak spodziewa się pewnego zwycięstwa przy W69.
Kalendarz po raz kolejny, szczególnie w kontekście tego meczu w Toruniu, pokazuje, jak bardzo jest ważny. Proszę sobie teraz wyobrazić, co by było dzisiaj w Zielonej Górze, jaka byłaby sytuacja, aczkolwiek ona musi być na 100% w pełni i ona jest z całą pewnością bo tu każdy mecz Ekstralidze jest trudny. Ale co by było, gdyby przyjechał na przykład Wrocław, Leszno albo Bóg wie kto jeszcze tam, Lublin. No szczególnie Leszno na przykład, które no co dużo mówić, jest mocno podrażnione, no, ale jest Grudziądz, który jest potencjalnie najsłabszym zespołem i to jest niezwykle ważne, bo tak jak trener mówił o juniorach, trener Żyto, o juniorach, że mają problem z psychiką, to mental zespołu jest kluczowy, to znaczy obojętnie jak byle wygrać. I tutaj żadne obozy, żadne integracje nie mają takiego znaczenia jak zwycięstwo w meczu ligowym. A szczególnie w tak ważnym meczu, bo to jest kluczowy mecz jakby w kontekście przyszłości. Z całą pewnością Falubas będzie tutaj faworytem. Spodziewamy się określonych warunków torowych przygotowanych na tak zwany Grudziądz. Mimo tego, że jakby tego się głośno nie mówi, ale wiadomo jakie nawierzchnie Grudziądza nie preferują. A z drugiej strony będzie to raczej naturalny proces, bo też wiemy jakim torze Zielonogórzanie ubiegły sezon przejechali, więc tutaj nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, będzie po prostu trzymało. I akurat tutaj, tak jak powiedziałem, kalendarz trochę pomoże, bo jednak mecz u siebie po przegranym wyjeździe z potencjalnie najsłabszą drużyną ligową, no to rzeczywiście to jest duży atut w kontekście budowy mentalu, bo przy kolejnej porażce byłby naprawdę duży problem z poskładaniem drużyny. A tutaj jednak jest to mecz na tak zwane złapanie oddechu i myślę, że Zielonogórzanie to zdecydowanie wykorzystają. Będziemy oglądać zupełnie innego Mateja Zegara, będziemy oglądać zupełnie innego Piotra Protasiewicza, z całą pewnością będziemy oglądać równie skutecznego Patryka Dudka. Max Frick, szczególnie na nawierzchni takiej trzymającej, będzie z całą pewnością bardzo skuteczny. Juniorzy, którzy mają trochę więcej jazdy niż juniorzy już w tej chwili Grudziące, też swoje zrobią, szczególnie takiej ciągnącej trochę nawierzchni. W związku z tym uważam, że spokojnie z piątką z przodu Falubas ten mecz tutaj najbliższy piątek rozstrzygnie.
To były opinie eksperta Jacka Frontczaka. W piątek o godzinie 18 ma rozpocząć się rywalizacja zielonogórsko-grudziącka. Transmisja oczywiście na naszej antenie. To już wszystko w dzisiejszym magazynie. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.